Czy Gdynia odwraca się od morza i jakie mogą być tego konsekwencje? Przekop Mierzei Wiślanej i wpływ na gospodarkę regionu. Dlaczego ważne jest, by przywrócić polską banderę? O tym wszystkim rozmawiam z kapitanem Tadeuszem Chatalskim w audycji Jaka zmiana? Iwona Wysocka, już teraz Państwa zapraszam. Przywrócić polską banderę. Ostatnio wyszła publikacja autorstwa pana kapitana. I tutaj między innymi stawia pan tezę, która może szokować, że Gdynia odwraca się od morza.
No tak, być może to szokuje, ale niestety fakty są takie, że Gdynia, miasto, które powstało z marzeń i morza, w tej chwili, patrząc na to, co się dzieje, odwraca się od morza. Świadczy o tym zabudowa centrum, te wieżowce, które powstają w bliskiej odległości, a właściwie na terenie, prawie że na terenie portów, a także wejście deweloperów już na teren samego portu. Chodzi mi konkretnie o molo rybackie, no i Sea Towers. Sea Towers jeszcze nie, ale już te apartamentowce, które zostały wybudowane, one są już na terenie dawnego molo rybackiego, które kiedyś było częścią portu.
To można byłoby przypuszczać, że jeśli powstają tam mieszkania, apartamenty, no to przybliżamy jakoś ludziom to morze, żeby byli bliżej, żeby mogli obserwować, co się dzieje.
Panie redaktor, to jest taka sprawa dość mocno skomplikowana.
Wytłumaczmy.
W mojej ocenie jest to bezkrytyczne naśladowanie trendów, które faktycznie istnieją na Zachodzie. Tak się dzieje w Wielkiej Brytanii, tak się dzieje w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że mówmy tu o Wielkiej Brytanii, bo to znam z autopsji, tam byłem w tych portach, gdzie dawne tereny portów są przeznaczane pod budownictwo mieszkaniowe. Ale są to te tereny portów, które już od wielu, wielu lat nie funkcjonują jako port. I one są niewykorzystane, ponieważ zmieniła się technologia przewozów, zmieniła się wielkość statków, zmieniły się zanurzenia statków. No i ta część portów jest niewykorzystana. No i jest rzeczą oczywistą, że można je wykorzystać do innych celów. W przypadku Gdyni jest zupełnie inaczej. Port w Gdyni cierpi na brak terenów. Nie ma terenów.
W ogóle miasto Gdynia cierpi na brak terenów.
No, miasto Gdynia jako takie to nie, no bo tam jest Wiczlino, jest Dąbrowa, Obłóże i tak dalej. Także tu miasto może się rozwijać.
W wielu
kierunkach, natomiast niekoniecznie na terenie portu. I teraz tak. Port w Gdyni jest portem żywym, portem funkcjonującym, portem, którego przeładunki wzrastają i robią się coraz większe.
Czyli port pracuje, i to jeszcze przypomnijmy słuchaczom, bo o tym często mówimy, port pracuje 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni miesiąca, przez wszystkie dni w roku, chyba że jest taka pogoda, która to uniemożliwia, ale to jest rzadkość.
No tak. I teraz budowanie apartamentowców bezpośredniej bliskości do tych terenów, gdzie port pracuje, tak jak pani powiedziała, 7 dni w tygodniu i często 24 godziny na dobę, no to nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ jest hałas, jest kurz, jest ruch i to mieszkańcom tych apartamentowców na pewno będzie przeszkadzać.
A nie zawsze o tym wiedzą.
Że nie wiedzą, bo na tych prospektach prospektach reklamowych te dźwigi portowe to tak bardzo wyglądają romantycznie, natomiast praktyka jest zupełnie inna. Dźwigi portowe stukają, hałasują, pracują i jeszcze statki. No, statki wpływają do portu też o każdej porze dnia i nocy. I na przykład może się zdarzyć, że statek wpływający do portu o godzinie 2 w nocy będzie musiał użyć syreny statkowej, która jest bardzo głośna. No i taki jest jej cel i przeznaczenie. No i teraz trąbiąc tą syreną, obudzi wszystkich mieszkańców.
Jakie to może mieć konsekwencje? Właśnie to przejmowanie nabrzeży przez deweloperów, jakie może mieć konsekwencje dla pracy portu? Czy może wpłynąć to na pracę portu?
No oczywiście, że może wpłynąć, bo tak jak na początku wspomnieliśmy, port w Gdyni cierpi na brak terenów. I każdy teren, każdy kawałek nabrzeża przeznaczony do innych celów niż portowe, no jest uszczerbkiem dla pracy portu. To jest jedno. A drugie, no jest to swojego rodzaju marnotrawstwo, ponieważ to jest infrastruktura portowa. I to jest infrastruktura, która jest wykorzystywana do załadunku, wyładunku i cumowania statków. Jeżeli ją przeznaczymy na infrastrukturę mieszkaniową, no to jest marnotrawstwo, ponieważ apartamentowce można budować gdziekolwiek indziej. Tam nie potrzeba nabrzeży, tam nie potrzeba tego wszystkiego, co jest potrzebne do cumowania, przyjmowania statków. No a poza tym już od takiej strony emocjonalnej. No Gdynia to był nasz polski port. Gdynia to całe społeczeństwo budowało tą Gdynię. Moja rodzina osobiście pochodzi z Polany. To jest taka mała miejscowość w Bieszczadach. I z tej Polany to jest 700 kilometrów od Gdyni. W latach 20. były organizowane wycieczki szkolne do Gdyni, żeby dzieci i młodzież mogła zobaczyć, jak się buduje port. Pierwszy port polski. Ja jestem w posiadaniu zdjęć z tamtego czasu. Mój kuzyn, będąc dzieckiem, chodząc do szkoły, przyjeżdżał do Gdyni z wycieczką szkolną, żeby zobaczyć, jak się buduje Gdynia.
Panie kapitanie, a jeszcze wracając do tych nieszczęsnych deweloperów, a może i bardziej nieszczęsnych mieszkańców tych budynków, za które prawdopodobnie oni zapłacą albo już zapłacili ciężkie pieniądze, bo to przecież środek miasta, najlepsze miejsce do oglądania morza. I jeśli ci ludzie zaczną protestować, że przeszkadzają im hałasy, że miał węglowy wciska się do mieszkań, zalega na parapetach. Czy oni w ten sposób też mogą paraliżować pracę portu, że na przykład właśnie nie będzie można jakichś przeładunków miałkich towarów wykonywać, bo to przeszkadza mieszkańcom? I rozumiem, że w ten sposób też, opisując to w swojej książce, mówi pan o tym, że Gdynia się odwraca od morza, bo utrudnia pracę portu.
Tak, w matematyce to się nazywa rachunek ciągniony. I to, o czym pani mówi, to jest dokładnie to. Mieszkańcy, słysząc te hałasy, słysząc syreny statków, które im przeszkadzają, które ich w nocy budzą, zaczną protestować. A ponieważ są to ludzie bogaci, wpływowi, no w związku z tym ich protesty będą miały swoją siłę, no nazwijmy to rażenia. I może się zdarzyć tak, że następnym etapem, następne nabrzeże zostanie wyłączone z pracy portu, potem kolejne. No i w ten sposób port w Gdyni zacznie znikać. I tu jest no taka jakaś ironia losu, że miasto, które powstało z portu, w tej chwili, no, w jaki sposób ten port próbuje ograniczać i uniemożliwiać jego rozwój.
to teraz o rozwoju żeglowności na polskich rzekach. No chciałabym opowiadać o rozwoju, ale nie można mówić o rozwoju, gdy tej żeglowności nie ma.
Tak, zgadza się. Ja, tak się zdarza, że często jadę do Warszawy pociągiem i tam chyba w dwóch miejscach pociąg przejeżdża przez Wisłę. I przejeżdżając przez tą Wisłę pociągiem widać tą pustą rzekę. I tak się pani przyznam, być może to takie trochę emocjonalne wyznanie. No, widząc to, odczuwam prawie, że niemal fizyczny ból, że ta rzeka jest pusta. To nie jest mała rzeka. Ta przeprawa już nie istnieje. W Korzeniewie, w okolicach Kwidzynia. Swojego czasu była przeprawa promowa. Nie było jeszcze mostu. Tam w ostatnich latach został zbudowany ten most i ta przeprawa już nie istnieje. To była taka tradycyjna bardzo przeprawa. Malutki prom na jeden samochód. To się tak potocznie nazywał prom żaglowy. On był zamocowany do takiej liny za pomocą takiego ucha i kadłub promu działał jak żagiel w stosunku do prądu rzeki. I on bez żadnego napędu, bez żadnego silnika przesuwał się w poprzek rzeki wzdłuż tej liny. I kiedyś mi się zdarzyło, tam gdzieś w jakichś sprawach rodzinnych jechałem i żeby sobie skrócić drogę, pojechałem tamtędy i skorzystałem z tej przeprawy promowej. I będąc na środku tej rzeki, na tym malutkim promie i w tym samochodzie widać, jaka to jest ogromna rzeka. Bo to jest ogromna rzeka. Mimo wszystko, mimo tego, że tam poziom wody się obniża, podwyższa, ale to jest naprawdę duża rzeka. Ona jest pusta, ona jest niewykorzystana. Kiedyś było inaczej. Już w czasach powiedzmy króla Zygmunta III Wazy, ta rzeka była żeglowna. Z Warszawy do Gdańska rzeka była żeglowna. Zygmunt III Waza, jadąc do Szwecji upomnieć się o swoje prawa dynastyczne, z Warszawy przepłynął statkiem. Jeszcze wcześniej też była żeglowna królowa Bona, która mieszkała w Warszawie. Warszawa była wtedy jeszcze małym miasteczkiem. Zamówiła sobie karocę, która została tam wyprodukowana w Krakowie. Żeby ta karoca po tych bezdrożach się nie zniszczyła, nie uszkodziła, z Krakowa do Warszawy została sprowadzona statkiem. Potem to wszystko zostało zaniedbane. Między innymi dlatego, że nieszczęście się trafiło. Wisła była w trzech zaborach. W związku z tym no, nie było państwa, które by od początku do końca dbał jej rozwojem. No i mamy to, co mamy.
To, co trzeba zrobić, co trzeba zmienić, żeby rzeka była żeglowna i jakie dobre skutki przyniosłoby zadbanie o to, żeby nasze rzeki były żeglowne, żeby mogły pływać nimi barki, żeby można było towary handlowe spławiać tymi rzekami?
No, trzeba podjąć pracę, może to jest takie nieładne słowo, nawet udrożnieniem Wisły, no, uzyskaniem żeglowności na zarówno i na Wiśle, i na Odra była żeglowna. Ostatnie lata jakoś tak to się wszystko popsuło. A to jest praca taka bardzo... Ona nie przynosi szybko efektów. To praca musi być podjęta i systematyczna. Dzień w dzień pogłębiać tą rzekę, budować ostrogi, budować spiętrzenia wody i wtedy uzyskamy. No, Holendrzy to robią i oni tam nad tym pracują. No i tylko trzeba brać przykład od nich.
Holendrzy, Niemcy, przecież z portu są spławiane statki z towarami, rzekami właśnie. Zdaje się w Rumunii, chociaż w Rumunii teraz jest mały problem ze względu na suszę, lustro wody się obniżyło. To jeszcze w takim razie pytanie, czy ze względu na suszę nie rezygnować mimo wszystko z inwestycji w pogłębianie, w budowanie żeglowności. Nie powiem utrzymywanie, bo jej nie ma, ale w budowanie żeglowności.
Oczywiście, że nie, no bo susza przychodzi i odchodzi. To, Tak to jest, bo w tej chwili ze względu na przepływ informacji, no, te fakty zarówno suszy, jak i powodzi są wyolbrzymiane. Wyolbrzymiane w ten sposób, że informacje o tym się rozprzestrzeniają, no i odbiór społeczny jest taki, że tutaj jakaś katastrofa, koniec świata, bo jest susza, bo jest powódź. Nie, susze i powodzie były, są i będą. Także ja pamiętam z dzieciństwa, to było dawno, 40 lat temu były susze, były powodzie. Także teraz też są susze, są powodzie. I to absolutnie nie należy z tego powodu, że jest susza, rezygnować. Ale jeszcze wrócę na moment do tego, o czym pani wspomniała. Żeglowność i wykorzystanie do transportu. Otóż transport jest swojego rodzaju krwioobiegiem rozwoju gospodarczego. I teraz transport jest, może być realizowany poprzez transport drogowy, poprzez kolejowy, śródlądowy i wodny. U nas ten trzeci element jest, no, drogowy się rozwija, budujemy drogi, kolejowy się też rozwija, natomiast jeżeli chodzi o transport śródlądowy, to on praktycznie nie istnieje. No oczywiście, no, cały czas obecny rząd ten temat podejmuje, ten temat, no, stara się w jakiś sposób zrealizować. No ale mimo wszystko to ciągle pozostaje w sferze zamiarów. Z przyczyn obiektywnych, subiektywnych, to już w to trudno wnikać. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale w Holandii udział transportu śródlądowego w ogólnej puli transportu to jest chyba w granicach 1/3, ale nie jestem tego pewien, bo tak z pamięci to podaję.
Kolejny temat. Przekop Mierzei Wiślanej, kanał przez Mierzeję Wiślaną już niebawem zostanie otwarty. 17 września pierwsze jednostki będą mogły przepłynąć. O Mierzei, o tym kanale przez Mierzeję również pan wspomina w książce. Jak zmieni to naszą gospodarkę, naszą rzeczywistość?
Jeżeli chodzi o zmianę gospodarki, to być może to jest daleko idące. Natomiast niewątpliwie zmieni to tutaj lokalnie. Lokalnie, jeżeli chodzi o Elbląg i region. O co chodzi? Port Elbląg jest małym portem. I on zawsze będzie małym portem. Nigdy port w Elblągu nie będzie tej klasy portem co Gdańsk, co Gdynia, co Szczecin czy Świnoujście. I to w niczym Elblągowi nie ujmuje. Tak jest na całym świecie. Są duże porty i w pobliżu tych portów są małe porty. I na przykład weźmy Wielką Brytanię. Jest Londyn, jest Felixstowe. To są ogromne porty. Zaraz niedaleko od Felixstowe, to jest ogromny, duży port kontenerowy, są takie malutkie porty jak Lowestoft, jak Great Yarmouth, jak King's Lynn. Byłem tam, pływałem tam i te porty sobie funkcjonują. Pracują
i zarabiają
pieniądze. I to jest Elbląg, bo w tej całej dyskusji, która trwała, która się rozwijała, zanim zaczęto realizować i potem w trakcie już realizacji, to no jaki sens budować tam, rozwijać port w Elblągu, kiedy tu Gdańsk jest, a zaraz obok Gdynia. Jest sens. Anglicy są morskim krajem, morskim narodem. Na morzu się dorobili tej pozycji, jaką mieli i dotychczas też utrzymują. I oni mają duże porty, w pobliżu małe porty. I tak samo jest z Elblągiem. No jest oczywiście jeszcze kwestia, no, naszego sąsiada, Federacji Rosyjskiej, który się, no, w zasadzie nie stosuje do prawa międzynarodowego, bo Cieśnina Pilawska powinna być udostępniona, powinna być wolna dla żeglugi, a nie jest. Nie mamy innego wyjścia.
I skutecznie nam tę żeglugę Rosjanie przez Cieśninę Pilawską utrudniali. I na koniec przywrócić polską banderę. Dlaczego to ważne?
Tak, to jest główny wątek mojej książki. Jest to temat ważny dla z wielu powodów. I to już tu mówimy o gospodarce całego państwa. Ja przywołałem słowa profesora Łopuskiego, że jeżeli państwo chce być traktowane, to musi posiadać flotę pod narodową banderą. I tak powinno być. Niestety u nas też z różnych powodów obiektywnych i subiektywnych państwo polskie nie posiada floty handlowej pod narodową banderą. I to powoduje dwojakiego rodzaju straty. Raz, straty z tytułu braku przychodów do budżetu, bo nie ma przychodów z tytułu podatku tonażowego, z tytułu opłat takich inspekcyjnych, certyfikacyjnych, no różnego rodzaju opłat, które są związane z uprawianiem żeglugi. A druga sprawa, państwo ponosi straty z tytułu utraconych korzyści. I tutaj powołałem się na szacunki profesora Modzelewskiego, który tym tematem też się przez pewien czas zajmował i który szacuje, że te utracone korzyści, ale to nie mówimy o budżecie, żebym był dobrze zrozumiany, bo to nie jest tylko kwestia budżetu, to jest całego systemu finansowego. On to ocenia w granicach 7-9 miliardów złotych rocznie. Tyle państwo traci rocznie, traci z tego powodu, że nie ma floty. Oczywiście to jest w odniesieniu do sytuacji na przełomie lat 70. i 80., kiedy flota polska liczyła w granicach 300 statków.
A dlaczego tej floty nie ma? Jeszcze przypomnijmy słuchaczom.
No właśnie, dlaczego nie ma? No, mamy wolny rynek, mamy wolną gospodarkę i to, czy dany segment, dany dział gospodarki się rozwija, czy się nie rozwija, zależy od przepisów i regulacji, które go dotyczą. Nasze przepisy, nasze regulacje administracji morskiej są z ubiegłej epoki. Praktycznie niewiele się zmieniło. No, tam nastąpiły jakieś zmiany, ale nie na tyle istotne, żeby były, użyję tutaj angielskiego określenia, shipping friendly, czyli przyjazne żegludze. No i armatorzy, ponieważ przy tych przepisach, które z poprzedniej epoki uprawianie żeglugi pod narodową banderą utraciło sens ekonomiczny, w związku z tym armatorzy się przenieśli pod obce bandery.
No i w takim razie czekamy na zmiany, które przywrócą Polsce polską banderę i marynarzy, którzy mogliby pod polską banderą spokojnie pływać.
I w tym celu, i temu celowi właśnie ma służyć ta książka. Mam nadzieję, że zainspiruje, że pobudzi opinię społeczną, że zainspiruje polityków, że zainspiruje środowiska związane z żeglugą do promowania powrotu do tych prac, które były swojego czasu prowadzone.
Kapitan Tadeusz Chatalski był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.